Musimy się troszeczkę wytłumaczyć może z tej sytuacji, że jest tu akurat nas troje. Brat Adam zapowiedział, że będzie to dyskusja panelowa. Nie będzie to dyskusja panelowa, będzie to badanie panelowe. Bracia organizatorzy tej konwencji zwrócili się do nas z taką prośbą, żebyśmy poprowadzili taką troszkę inną, jak jeszcze do tej pory nie było na konwencji, społeczność, którą nazwali badaniem panelowym. I poprosili, abyśmy wybrali fragment z tekstu biblijnego, taki, na którym moglibyśmy się wspólnie tutaj razem wszyscy zastanowić, ale troszeczkę w innej formie. Nie tak, jak mamy to w zwyczaju prowadzić badania w zborze, gdzie pytania są z sali i wszyscy zgromadzeni mają możliwość odpowiedzi na te pytania. Ta forma będzie troszkę inna, bo pytania nie będą z sali. Pytał braci będę ja, a bracia, brat Szymek i brat Darek będą mogli podzielić się swoimi myślami, spostrzeżeniami dotyczącymi rozważanego tekstu. I zastanawialiśmy się, czym tu z braterstwem się podzielić, jaki wybrać fragment tekstu, bo przecież Biblia jest bardzo bogata. Ale doszliśmy do wniosku, ponieważ w wielu zgromadzeniach, między innymi w Zgromadzeniu Krakowskim, badamy dzieje apostolskie. Słyszeliście wczoraj, braterstwo, że bracia we Francji też badają dzieje apostolskie. Wiem, że w zgromadzeniu u brata Szymka też badają dzieje apostolskie. Więc doszliśmy do wniosku, że wybierzemy fragment z Dziejów Apostolskich i rozważymy ten fragment. I zdecydowaliśmy, proszę braterstwa, żeby rozważyć jeden z takich bardzo pięknych i bardzo znaczących fragmentów zapisanych w Dziejach Apostolskich, a mianowicie mowę apostoła świętego Piotra w domu Korneliusza. Jest to stosunkowo krótki zapis biblijny, zaledwie 10 wersetów, ale zawierający bardzo, bardzo ważny przekaz zarówno na tamten czas, jak i na nasze czasy współczesne. I przygotowaliśmy 7 pytań z tego fragmentu. I te 7 pytań postaramy się tu z braterstwem rozważyć. Ale zanim do tego przejdziemy, przeczytajmy ten fragment, czyli mowę apostoła świętego Piotra w domu Korneliusza, którą mamy zapisaną w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich od wersetu 34 do 43. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To są słowa apostoła Piotra, powiedziane w domu Korneliusza. I zapewne nie poruszymy wszystkich aspektów, które w tej mowie apostoł Piotr przedstawił. Skupimy się na 7 z nich. I pierwsze pytanie z wersetów 34 i 35, gdzie mamy napisane: Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. I pytanie jest, co zrozumiał w tym momencie apostoł święty Piotr? I pierwszego o zabranie głosu poproszę brata Szymka.
No właśnie, jeżeli popatrzymy na to pytanie, to musimy sobie, braterstwo, uświadomić to, że to pytanie wynika z historii, która rozpoczęła się jeszcze troszeczkę wcześniej, zanim apostoł święty Piotr zaczął mówić w domu Korneliusza. Apostoł święty Piotr, wiemy, że miał widzenie i to widzenie próbował zrozumieć. I odpowiadając na pytanie, co zrozumiał apostoł święty Piotr, ja sobie postawiłem takie pytanie, czego apostoł Piotr nie zrozumiał. Próbowałem zastanowić się nad tym, czego apostoł Piotr nie zrozumiał. Bo potem mówi, że teraz pojmuje, ale na początku wyglądało tak, jakby czegoś nie rozumiał. I w tej historii, w wersecie 17, czytamy, że Piotra dręczyła niepewność. Jest to zapis według tłumaczenia brytyjskiego. A tłumaczenie Biblii Gdańskiej mówi nam, A gdy Piotr sam w sobie wątpił, co by to było za widzenie? Nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej natomiast mówi, że Piotr zastanawiał się, co ma oznaczać widzenie, które miał. I oryginalne greckie słowo, które jest tutaj użyte, diaporeo, oznacza według Stronga wątpiący, zakłopotany. Więc rozumiemy, że apostoł Piotr nie zrozumiał od razu tego, co zobaczył. I pomimo tego, musimy zwrócić tutaj ważną uwagę, pomimo tego, że posiadał Ducha Świętego, to zjawisko było na tyle dziwne, że do końca nie wiedział, co ono oznaczało. Tak jakby Pan Bóg zadał mu pewną zagadkę, pokazał mu pewien znak, pewien obraz, pewne widzenie i kazał mu odpowiedzieć na to pytanie. I apostoł święty Piotr nie miał odpowiedzi, co by miało to oznaczyć. Dopiero ta odpowiedź jakby nadeszła w momencie, kiedy wysłannicy Korneliusza pojawili się pod domem, w którym się znajdował, a znajdował się pod domem Szymona Garbarza. I werset 19 z tej historii, wcześniejszy, dodatkowo wskazuje nam, że apostoł Piotr, cytuję, zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, a Duch mu powiedział, że szukają go trzej mężowie. Apostoł święty Piotr, wiemy, kochani braterstwo, że doskonale znał zapisy trzeciej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 11 rozdziale są dokładne przepisy dotyczące zwierząt nieczystych i wiedział, które to zwierzęta według zakonu mógł spożywać, a których to zwierząt nie mógł spożywać. Więc tym bardziej dręczyła go ta pytanie na to, czy odpowiedź na pytanie, co by miało to znaczyć. Co oznaczało to widzenie, które zobaczył. I kiedy popatrzymy na plan wieków, kiedy popatrzymy na pierwszy tom, to zauważymy, że w planie wieków pięknie pokazane jest zakończenie jednej, a rozpoczęcie drugiej dyspensacji. Tak jakby na zegarze Pana Boga pewien zegar wybił, i czy to nam się podoba, kochani braterstwo, czy nie, wybiła pewna godzina na zegarze Pana Boga i nastąpiła zmiana dyspensacji. A Pan Bóg użył tego specjalnego sposobu, aby to pokazać. I nie tylko dla apostoła świętego Piotra, ale także i dla nas wszystkich. Apostoł święty Piotr dopiero po przybyciu do domu Korneliusza i wysłuchaniu historii o tym, jak, cytuję, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, koniec cytatu, mówiącego, co ma zrobić, czyli co Korneliusz miał zrobić, zrozumiał, że Pan postanowił skierować posłannictwo wysokiego powołania do Boga. Apostoł święty Piotr zrozumiał, że słowa z wersetu 15, cytuję, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane, oznaczają, iż przyszedł czas, kiedy oczyszczanie pokazane w ofiarach zakonu Mojżesza dobiegł końca, a Panu Bogu upodobało się, aby wybrać klasy Kościoła także z Boga. I po pierwsze, kochani braterstwo, musimy zrozumieć, że poselstwo i oferta stania się narodem Bożym najpierw do kogo trafiła? Najpierw trafiła do Izraela. I to dobrze rozumiemy. A co Izrael zrobił? No Izrael tą ofertę odrzucił. Kiedy naród izraelski stanął pod górą Synaj, po wyjściu z Egiptu, to jedne z pierwszych słów, które usłyszeli, mamy zapis z drugiej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, a 6 werset, gdzie czytamy, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i czym? I narodem świętym. I narodem świętym. Ważną rzeczą jest zrozumienie, że jeżeli Izrael przyjąłby Mesjasza, jeżeli by go zaakceptował, to z niego wybrana by została klasa oblubienic. Ale Żydzi tą ofertą wzgardzili, w wyniku czego dom Korneliusza jako pierwszy otrzymał ten wielki przywilej. Ten sam apostoł święty Piotr, który zrozumiał, jaką Pan miał dla niego misję i jaką Pan Bóg podjął decyzję, pisze w pierwszym swoim liście, to jest 1 Piotra 2,19, następujące słowa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Różnica, jaka tutaj występuje pomiędzy królestwem kapłańskim a królewskim kapłaństwem, jest szalenie ciekawa i pokazuje nam, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na naród izraelski i jak patrzy na oblubienicę Chrystusową. Apostoł Paweł pisze o tej klasie następujące słowa w liście do Efezu. Znane Petersu słowa z pierwszego rozdziału, a czwarty werset, gdzie czytamy następujące zdanie. W Nim, czyli w kim? W Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. A w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, od 16 do 17 wersetu, dodaje, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i kim? I dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami kogo? Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Apostoł Święty Piotr zrozumiał, że ta nadzieja i możliwość otrzymania tej chwały została także dana poganom. Że została posłana poganom. To zrozumiał apostoł Święty Piotr. I o tym pisze także apostoł Paweł w liście do Efezów 3, 3 werset, potem 5 i 6, że przez objawienie została mi odjęta tajemnica, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I tu możemy ten temat braterstwa rozwijać, a ze względu na czas w tym momencie skończę. Chciałbym braterstwu tylko jeszcze zasugerować taki temat, poświęcenie. Jest to odłączenie, mamy przykład poświęcenia kapłanów, odłączenia specjalnej klasy ludzi. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, nad którymi braterstwo także i przy cieniach przybytku się zastanawiają i w rozmowach. I obrazy, które następują podczas dnia pojednania, bardzo ciekawe obrazy, nad którymi możemy zastanawiać się i rozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Darku, chciałbyś coś uzupełnić?
Co do zasady zgadzam się z bratem zupełności, z bratem Szymkiem. Ja chciałbym popatrzeć na to, co sądzę, że myślał apostoł Święty Piotr i co również przejawia się później w jego listach, bo co do tej sprawy przejścia powołania, łaski powołania do pogan, najwięcej mówi apostoł Święty Paweł w różnych swoich listach i wiemy, że o sobie mówi, że został apostołem pogan. To nie apostoł Święty Piotr był apostołem pogan, ale apostoł Święty Piotr miał ten przywilej, aby jako pierwszy rozpocząć to poselstwo do pogan. Kiedy zacząłem czytać pierwszy i drugi list apostoła świętego Piotra właśnie pod tym kątem, zauważyłem, jak mocno również pewne akcenty apostoł święty Piotr kładzie. Jak zauważymy, pierwszy list Piotra adresowany jest do zborów i do braci w Azji Mniejszej, czyli na terytorium, gdzie znajdowali się zarówno poganie, jak i Żydzi. Ja mówię tutaj o zborach braterskich. Tutaj brat Szymon przede mną czytował niektóre wersety. Ja chciałbym zwrócić uwagę, bratestwo, skoro mamy badanie, to otwórzmy nasze Biblię, żebyście, ja nie będę wszystkiego czytał, ale wskażę wam, do czego się odnoszę. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. I w zasadzie można przeczytać od czwartego wersetu. Mówi tak naprawdę o poganach i o tym, co wykonywali wcześniej, zanim poznali Chrystusa. A ja przeczytam od trzeciego wersetu. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, bijatykom i bezdecnemu bałwochwarstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. O sądzeniu żywych i umarłych za chwilę jeszcze będziemy mówić. I chciałbym pod tym kątem jeszcze zwrócić uwagę na kolejny werset. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Do tego wersetu jeszcze później wrócimy. Sprawa pogan u apostoła Piotra była rzeczą ważną. Pamiętamy, że miał też pewne słabości związane z tym, że w jakiś sposób jego zachowanie przy stole nie odzwierciedlało do końca tego, co powinien robić i na to zwrócił apostoł Święty Paweł w pewnym momencie uwagę. I może przeczytam jeszcze jeden fragment z listu do Efezjan, który bardzo dużo jest informacji też na ten temat, drugi rozdział, od 11 do 16 wersetu, gdzie mówi o tym, że niegdyś poganie byliście w ciele. Ja przeczytam 14 werset. albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Myślę, że był taki moment, gdzie zostało zamanifestowane, że nie było rozgraniczenia od tego momentu między Żydem, między Grekiem, między Rzymianinem, między wolnym a niewolnikiem. W Chrystusie, w ciele Chrystusowym, ciało Chrystusowe jest jedno. Nie ma dwóch ciał Chrystusowych, tylko jest jedno, składające się z różnych członków. Liczę, że tak na tym poprzestanę.
Dziękuję braciom. Zauważcie, braterstwo, jedno zdanie apostoła Piotra, jak bardzo znaczące i jak dalekie konsekwencje w tym zdaniu są zawarte. Przecież jak byśmy sobie przypomnieli, wyobrazili ówczesną sytuację. Żydzi, którzy co tydzień w synagogach czytali zakon i proroków i czytali takie słowa u proroka Amosa. Tylko was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi. Was samych. No to przecież to jest dla nas. My jesteśmy dziedzicami tego poselstwa. Jak Pan Bóg w delikatny sposób, używając tak delikatnej metody, sugerując w zasadzie, a nie wtłaczając coś do głowy, sprawia to, że apostoł święty Piotr rozumie chyba jedną z najważniejszych rzeczy w tamtym czasie ze skutkami dla nas. Że powołanie jest również dla pogan. I co ciekawego, zauważcie braterstwo, apostoł święty Piotr, który ma dar Ducha Świętego, wcześniej tego nie rozumie. Dopiero musi upłynąć troszkę czasu. Pan Bóg musi użyć swoich metod. To też jest lekcja dla nas, że nie wszystko, nie od razu i nie na początku będziemy rozumieć. Sytuacja się musi rozwijać. Musi przyjść odpowiedni moment czasu, a wtedy Pan Bóg da poznanie. Przecież dla Żydów, gdyby sam apostoł Piotr poszedł tylko do Korneliusza, nie byłoby to nic szczególnego. Pan Bóg przyjmował pogan do społeczności żydowskiej. Znamy historię Rahab z Jerycha. Znamy historię Rut z Moabu, Namana Syryjczyka. Nie było problemu z pojedynczym poganinem. Problem był z całością. I ten problem wcale wtedy nie zniknął. Wczoraj słuchaliśmy tu wykładu brata Mariusza. Po pierwsze, apostoł Piotr musiał się tłumaczyć przed braćmi w Jerozolimie, a po co on poszedł do tych pogan? A 15 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy wczoraj nam brat wykładał, to właśnie apostoł Piotr składa świadectwo, że Pan Bóg przyjął pogan, obdarzył ich swoim duchem i nie możemy żadnych trudności nikomu wkładać. Bardzo ważna lekcja z tego jednego zdania. Czas nam szybko płynie, proszę braterstwa, przejdźmy dalej. Kolejny werset, werset 36, gdzie apostoł Piotr mówi takie słowa. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. I podstawowe pytanie. Co to znaczy, że Pan Jezus jest Panem wszystkich? A jeśli jest Panem wszystkich, to od kiedy? I znowu poproszę brata Szymona pierwszego o zabranie głosu.
Bratesz, odpowiadając sobie na to pytanie, to powinniśmy sobie przede wszystkim zacytować słowa naszego Zbawiciela, które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, 18 wersecie, gdzie nasz Pan mówi: dana mi jest co? Wszelka moc, gdzie? Na niebie i na ziemi. Więc tak naprawdę moje zdanie, bratesz, to ta wypowiedź powinna być zupełnie wystarczająca. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc. I to sam Pan Jezus mówi zaraz po zmartwychwstaniu. Ale kiedy popatrzymy na inne zapisy Pisma Świętego, tą wypowiedź Pana Jezusa potwierdza także objawiciel święty Jan, kiedy miał swoje widzenie w 5 rozdziale, od 12 wersetu czytamy takie słowa. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieku. W rozdziale 5 objawienia mamy bardzo ciekawy opis wydarzenia związanego z pewną księgą, której nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć, ani do niej zajrzeć. Pamiętacie, braterstwo, ten zapis? I ta księga, to wbrew pozorom nie jest to Biblia, nie jest to Pismo Święte, ale jest to boski plan, który odnosi się do czasów i chwil. Jest to plan odkupienia ludzkości. I pamiętacie, braterstwo, z tego zapisu, że księga ta była zapisana z zewnątrz i była zapisana wewnątrz. A zapieczętowana była czym? Siedmioma pieczęciami. Siedmioma pieczęciami. To, że była zapisana wewnątrz, oznacza, że nawet nasz Zbawiciel nie wiedział, co zawiera, dopóki nie złożył z siebie ofiary. To, że księga była zapisana z zewnątrz, mogłoby nam przedstawiać obietnicę daną już w raju, dotyczącą nasienia kobiety, oraz oznacza to, że odkupienie jest możliwe tylko przez krew Chrystusa. To, że księga ta posiadała siedem pieczęci, oznacza, że był to plan doskonały i znany tylko komu? Tylko Panu Bogu. Tylko Bogu Najwyższemu był znany ten plan. I objawiciel, który widział księgę znajdującą się w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, bardzo się zmartwił, że nie było nikogo, kto by mógł tę księgę otworzyć. Werset 6 jednak podaje nam dalszy ciąg tej historii i mówi nam, że i widziałem pośrodku, między tronem a czterema postaciami i pośrodku starców, stojącego kogo? Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Mamy tu, kochani, braterstwo, bardzo symboliczny, ale bardzo piękny opis tego, że Pan Jezus był tym jedynym, który wypełnił plan Boży. W wyniku tego mógł otworzyć tą księgę, która była zapisana raz jeszcze wewnątrz i z zewnątrz, co potwierdza nam daną mu moc właśnie na niebie i na ziemi. I w tym opisie mamy także odpowiedź na pytanie, od kiedy? Bo gdzie czytamy? Widziałem kogo? Baranka jakby zabitego, co wskazuje nam, że najpierw musiał być zabity, a dopiero po zmartwychwstaniu otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi. I list do Hebrajczyków, kochani braterstwo, jest takim listem, który często wspominamy w stosunku do bohaterów wiary, rozdział 11, ale list ten jest przede wszystkim wyznaniem apostoła o Jezusie, który jest prawdziwym arcykapłanem. I w liście do Hebrajczyków mamy taką bardzo ważną informację, którą tam znajdziemy, że Chrystus nie nadał sam sobie zaszczytu arcykapłana, ale kto to uczynił? Ale uczynił to Pan Bóg. W 5 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Jest to 5 rozdział od 4 wersetu. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem. Dzisiaj zrodziłem ciebie, jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki, według kogo? Według porządku Melchizedeka. Rozumiemy więc, odpowiadając na to pytanie, że Chrystus jest Panem od momentu zmartwychwstania. Zostaje nam jeszcze pytanie, czy jest Panem wszystkich, czy jest Panem wszystkiego. Jak popatrzymy na przekłady Pisma Świętego w naszym języku, to większość polskich tłumaczeń jest zgodnych co do tego tekstu i przekłada go jako jest Panem wszystkich. Jedynie współczesny protestancki przekład Nowego Testamentu mówi, który panuje nad wszystkim. Ja, kochani braterstwo, spojrzałem do komentarza do rozszerzonego komentarza w języku angielskim, gdzie brat Russell posługiwał się następującym przekładem. On jest Panem wszystkich. I w stosunku do tego wersetu brat Russell utłumaczy go w taki sposób. On jest Panem wszystkich, przez co? Przez kupno całej ludzkości. I dalej dodaje, ze względu przez wielką pracę Odkupiciela. I tu podaje brat Russell werset z listu do Rzymian, 14 rozdział, a 9 werset. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Brat Russell w tłumaczeniu także podaje, że nie chodzi tutaj o przedludzkiego Logosa, ani też człowieka Jezusa, ale zmartwychwstałego Mesjasza. Król królów i Pan panów według objawienia 19:16. Uczestnik boskiej natury. I także tu podaje werset z Jana 5:23, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. I w tym komentarzu brat Russell jeszcze podaje ostatni werset, jakby wcześniejszy, Jana 5:22, bo i Ojciec nikogo nie sądził, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Darku, to byś uzupełnił jeszcze?
Ja chciałbym uzupełnić o zapis z pierwszego listu Piotra, 1:21. Wpisuje się w to, co brat Szymon przed nami powiedział. Którzy przez Niego, czyli przez Jezusa, uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych, czyli Bóg wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Tutaj jest wyraźnie powiązane to, że danie chwały, godności i panowania nastąpiło nie wcześniej niż po śmierci krzyżowej, kiedy dokończona została próba posłuszeństwa. Do tego jeszcze chciałbym dodać, myślę, że ważną rzecz, to jest pewien wyjątek, który zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale i wersety 25 do 28, gdzie mówi o panowaniu Jezusa. Ja przeczytam tylko 27 werset. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, rozumiemy, że Pan Bóg przekazał Jezusowi. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. I rozważając to zagadnienie, musimy też wziąć pod uwagę ten właśnie wyjątek, że Bóg, Ojciec i Stworzyciel Wszechrzeczy jest zawsze ponad wszystkim i jest wyjęty spod panowania Jezusa. Żebyśmy na to zwrócili uwagę. I jeszcze jeden fragment, który bratestwo też na pewno dobrze znają. Zapis listu do Filipian, rozdział 2, od 8 do 11 wersetu, gdzie Pan Jezus został wywyższony przez Boga z powodu Jego dzieła, realizacji Bożego planu, realizacji śmierci krzyżowej, która stała się śmiercią okupową. I od 9 wersetu mówi tak. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mówiąc, odnosząc się jeszcze do tego zagadnienia, czy wszystkich, czy wszystkiego, tutaj tłumaczenia nie są jednoznaczne. Jak popatrzymy do konkordacji Stronga, słowo ponumerowane 39:56, które jest przetłumaczone jako cały, wszystek, każdy, wszelki albo całkowity. Więc jakby patrzeć z tej perspektywy, można również wysnuć wniosek taki, że oprócz ludzi, czyli rodzaju ludzkiego, co jest też prawdziwe, i tak uważam, ale również całe stworzenie Boże, wszelka materia, którą Pan Bóg stworzył, która służy człowiekowi, przyroda, wszystkie mechanizmy przyrody, które również współdziałają do tego, żeby pomagać człowiekowi, wiemy, że z powodu grzechu pewne przekleństwo również zostało odzwierciedlone w złych warunkach, jakichś komarach, ostrach i cierniach, które Ziemia rodziła. I rozumiemy, że warunki restytucyjne odwrócą te niekorzystne warunki dla ludzkości, żeby Ziemia była dobrym rajem dla mieszkania dla człowieka. Więc rozumiem, że wszystkiego, jest Panem wszystkiego, co jest, dotyczy rodzaju ludzkiego i również wszelkiego innego stworzenia.
Dziękuję. Myślę, że zgadzamy się wszyscy. Ja również mam takie myśli, jak tu bracia podali, że nie od razu Pan Jezus miał powierzone, żeby być Panem wszystkich i nad wszystkimi panować. Dopiero musiała nastąpić Jego śmierć ofiarnicza i zmartwychwstanie, tak jak bracia przytaczali tu wersety. Sam zresztą Pan Jezus powiedział na krótko przed swoją śmiercią, jak apostołowie go pytali, kiedy to się będzie działo, to Pan Jezus powiedział, ale o tym nikt nie wie. Ani aniołowie, ani nawet on sam nie wiedział. Więc to też pokazuje, że to nie był jeszcze ten etap, kiedy naszemu Panu było przekazane wszystko. Ale jak po zmartwychwstaniu nasz Pan spotyka się ze swoimi uczniami, pytają go znowu, o kiedy to się stanie. To on już nie odpowiada, że ja o tym nie wiem. Odpowiedział, nie waszą rzeczą znać jest czasy i chwile. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu został obdarzony najwyższą godnością i zostało mu powierzone panowanie nad wszystkimi żywymi stworzeniami. I to samo mówi apostoł święty Paweł, list do Kolosan, pierwszy rozdział, zacytuję dwa wersety. Tak mówi o naszym Panu. Ponieważ, 19 werset, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Dwa zdania, które zawierają dokładnie to, co powiedzieliśmy. Od kiedy, kto upoważnił, kto dał tą władzę i nad kim ta władza jest. I tak jak tu bracia zaznaczyli, oprócz tego, że nad wszystkimi żywymi stworzeniami, nie wątpimy również, że nad całym światem materii. Bo sam apostoł Piotr, kiedy przemawiał do Żydów, to powiedział, że przyjdzie taki czas, że nastąpi naprawienie wszystkich rzeczy. Skoro ktoś ma naprawiać wszystkie rzeczy, to te rzeczy muszą mu być poddane. Trzeba mieć moc nad czymś, żeby móc to naprawić. Dlatego uważamy, że przede wszystkim w tej wypowiedzi jest zawarte, że nasz Pan panuje nad całym żywym stworzeniem, tym materialnym, ziemskim i tym niematerialnym, duchowym, niebieskim, ale również nad całym światem materialnym. Przejdźmy, proszę braterstwa, znowu dalej do następnych wersetów. Wersety 37 i 38, gdzie apostoł Piotr tak mówi. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. I tu zadajmy sobie takie pytanie. A co było specjalnego, takiego niezwykłego w cudach Pana Jezusa? Bracie Darku.
Myślę, że mam trudne zadanie. Ewangelista Jan mówi, że wiele rzeczy dokonał Jezus, które jeżeli by miało być spisane, to nie pomieściłyby te księgi. Ale chciałbym w taki pewnie skondensowany sposób spojrzeć na cuda, które dokonywał nasz Pan i ich znaczenie dla nas i również i dla ludzkości w ogóle w dziele Bożym. Następnie należy wskazać, że te cuda były nieodłącznym elementem działalności i tych cudów było bardzo dużo. I co jest w zasadzie wyjątkowe też samo w sobie, bo jeżeli popatrzymy na cuda, które były zapisane, które były dokonywane chociażby w Starym Testamencie przez proroków, to możemy mniemać, że wszystkie zostały zapisane, te wcześniejsze. Natomiast cuda Jezusa były tak szczególne i tak ich dużo było, że nie było możliwości tego spisać. Ewangelia Jana, 20 rozdział i 30, 31 werset, nie będę odczytywał, dla testów, którzy notują, mogą sobie zanotować. I chociaż te cuda były tak liczne, to jednak one stanowiły dodatkowy element związany z nauczaniem Jezusa. To nie była działalność pierwszoplanowa, aby dokonywać restytucji, aby dokonywać naprawienia wszystkich rzeczy wtedy za czasów pierwszego przyjścia Jezusa. Te cuda miały za zadanie wzbudzić u niewierzących ich poruszenie serca, miały wzbudzić wiarę. I te cuda, które Pan Jezus dokonywał mocą Bożą, uwierzytelniały słowa i poselstwo, które Jezus przyniósł na ziemię od Ojca, co wielokrotnie powtarzał i podkreślał. I na dowód tego stwierdzenia przeczytamy dwa zapisy. Jeden pochodzi z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału i 22 werset, gdzie apostoł święty Piotr w dniu pięćdziesiątnicy wypowiada takie słowa. Mężowie izraelscy, Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. I drugi dobitny werset, który mówi na ten temat, zanotowany jest w liście do Hebrajczyków w rozdziale drugim i ja przeczytam wersety od 3 do 4. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Czyli cuda były potwierdzeniem poselstwa zbawienia, które Pan Jezus przyniósł tutaj ze sobą na ziemię, zaproszenia do udziału w swoim królestwie. Cuda z perspektywy proroctw stały się takim namacalnym i niezaprzeczalnym dowodem i potwierdzeniem przyjścia prawdziwego Mesjasza. Zgodnie z tym, jak było przepowiedziane w różnych proroctwach. Takim przykładem jest sytuacja, w której Jan Chrzciciel posyła swoich uczniów do Jezusa. Wiemy, że Jan Chrzciciel wtedy przebywał w więzieniu. I polecił swoim uczniom zapytać Jezusa, czy On jest tym, który miał przyjść. Rozumiemy, że chodzi o Mesjasza. I co Pan Jezus odpowiada? To jest zanotowane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 3-5 wersetu. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszeni, a o Bogim zwiastowana jest Ewangelia. Tak więc Pan Jezus nie odpowiedział swoimi słowami, tylko zaczerpnął te słowa, wskazując na konkretne zapisy prorocze. W tym przypadku możemy sądzić, że chodzi tutaj o zapis proroka Izajasza, 35 rozdział, wersety 5 i 6, gdzie jest powiedziane, że wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń, radośnie oderwie się język niemych. Myślę, że w takim najszerszym zakresie jest mowa o restytucji, o przywróceniu dobrych warunków, ale myślę, że Pan Jezus, kiedy przynosił swoje poselstwo, On dawał namiastkę tego, dawał wzór, w jaki sposób tego będzie dokonywał. Charakterystyczne cuda, które związane są z działalnością Jezusa, to są tak zwane cuda mesjańskie. Ja tylko kilka przytoczę rodzajów, nie będę ich katalogował jako zamknięty zbiór. To jest uzdrowienie z prądu, wypędzanie demonów, o którym tutaj też jest wspomniane w tym tekście. To jest wskrzeszenie umarłych i przywrócenie wzroku ślepemu od urodzenia. To też był szczególny rodzaj cudu, który jest wspomniany. I to wynika później w rozmowie Pana Jezusa z faryzeuszami. Kiedy zapytali tego niewidomego, co sądzi o Jezusie, to on wydał świadectwo na temat tego, który był uzdrowił. Odtąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był z Boga, nie mógłby nic uczynić. To jest Ewangelia Jana, 9 rozdział, wersety od 32 do 33. I teraz kilka takich myśli, podsumowania, co widzę szczególnego w cudach Jezusa. Jednym z ważnych aspektów cudów Jezusa było to, że ukazywała się chwała Boża. I to wielokrotnie zostało podkreślone, chociażby przy wskrzeszeniu Łazarza, czy też przy uzdrowieniu tego niewidomego. W 9 rozdziale Ewangelii Jana i później w 11, kiedy nastąpiło wskrzeszenie Łazarza. Należy też zauważyć, że Pan Jezus, chociaż tak wiele cudów dokonał, nie uzdrawia wszystkich. Nie miało to takiego ogólnego zastosowania, ponieważ naprawienie całego świata należało do przyszłości, a nie wtedy do jego dzieła na ziemi. Zauważymy, że cuda, których dokonywał, były dokonywane mocą Bożą, ale one były nietrwałe, ponieważ korzyści otrzymane przemijały po pewnym czasie. Ci, którzy byli wskrzeszeni z martwych, oni po pewnym czasie umierali. Ci, którzy byli uleczeni, też później mieli inne choroby. Ci, którzy zostali nakarmieni, później znowu byli głodni. Te cuda w pewnym określonej sytuacji miały czegoś dokonać w sercu, ale nie miało trwać na wieki, ponieważ nie był wtedy czas. Cuda, które będą trwały na wieki, będą domeną przyszłości przyszłego królestwa. Cuda miały też pokazać moc uzdrowienia wszystkich ułomności i niemocy grzesznego człowieka w Królestwie Bożym. Łącznie z tym aspektem związanym z wypędzaniem demonów, czyli pewnym oddziaływaniem sił, złych sił na niebiosach, które obecnie również istnieją, przed czym ostrzega apostoł święty Paweł i daje oręż, czyli zbroję Bożą przeciwko nadziemskim zwierzchnościom, o którym mówi w liście do Efezjan. Jezus nigdy nie czynił cudów dla swoich własnych doraźnych korzyści, chociaż wielokrotnie spotykał się z taką pokusą. Przypominacie sobie obywatelstwo, kiedy miał taką pokusę, żeby uczynić chleb z kamieni, bo akurat wtedy był głodny, albo kiedy przychodzono pod krzyż i wyszydzano go i mówi, ten uzdrawiał, takie rzeczy czynił, dlaczego nie mógłby samego siebie z tego krzyża wziąć? Pan Jezus nigdy takich cudów nie dokonywał, ani nie dokonywał po to, żeby sobie zrobić w jakiś sposób, polepszyć swój stan. Zauważymy, że z powodu cudów uchodziła Jego żywotność, uchodziła Jego moc. To była część Jego ofiary, część tego, w jaki sposób Jego ofiara płonęła na ołtarzu woli Bożej. Cuda też stały się solą w oku przywódców narodu izraelskiego, które przesądziły o tym, że chcieli Go zabić. Jeżeli słyszeli słowa, jeżeli z Nim rozmawiali, to wielokrotnie Pan Jezus zamykał im usta. Natomiast jeżeli chodzi o cuda, to wobec ludu nie byli w stanie zaprzeczyć cudom Jezusa i mieli przeświadczenie, że z powodu tych cudów coraz większe rzesze ludzi chodziło za Jezusem i odwracali się od przywódców narodu. I wiemy, że po wskrzeszeniu Łazarza jest taka wzmianka w 11 rozdziale Ewangelii Jana, 53 rozdział, że odtąd tylko zmawiali się, żeby zabić Jezusa, ponieważ to przelało pewną krew. Więc cuda w połączeniu z głoszonym słowem były takim czynnikiem, który bardzo mocno oddziaływał na ówczesne społeczeństwo. Sprawiał, że ludzie byli podzieleni na dwa obozy. Był to element żniwa, bo jedni szli za Jezusem, a drudzy przystawali i popierali faryzeuszy. Więc musimy zwrócić też na to uwagę, że cuda były takim czynnikiem, takim sierpem, byśmy powiedzieli, że oddzielały jedno od drugiego. Myślę, że to poprzestanę na to.
Dziękuję. Bracie Szymku.
Brat Darek wszystko powiedział. Personalnie, jak patrzymy na cuda Pana Jezusa, to musimy sobie uświadomić, ja sobie to uświadamiam, że było to swego rodzaju odzwierciedleniem tego i pokazaniem tego, co będzie możliwe w przyszłym wieku. W wieku, kiedy cała ludzkość będzie doprowadzana do doskonałości. I jest to związane także z łaską wysokiego powołania, z tą piękną nagrodą, o którą się ubiegamy. Chociaż ten werset był po części wspomniany, to ja chciałbym go raz jeszcze przytoczyć. Werset związany z ilością cudów, które były wykonane. Ewangelista Jan pisze w 21 rozdziale, w 25 wersecie, że wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało spisać. To daje nam braterstwo pogląd na to, jak wielka ilość tych cudów podczas misji Pana Jezusa była wykonana. Olbrzymia ilość, że cały świat nie pomieściłby tych ksiąg, które miałyby być spisane. Najpiękniejszymi cudami, jakie były wykonywane, tak patrząc z mojego ludzkiego punktu widzenia, braterstwo, z tej wynikającej z nieudolności człowieka, wynikające z tego, że jesteśmy ludem grzesznym, że wychodzimy się od tego samego Adama, że codziennie umieramy, to dla mnie najpiękniejszymi cudami były cuda przywrócenia komuś życia. One właśnie pokazują etapy zmartwychwstania. Pokazują to, co będzie miało miejsce w przyszłości. Ale piękne cuda to także te, które były wykonywane na odległość. I mamy bratystwo takie przykłady w Piśmie Świętym. Te cuda wymagały szczególnej wiary od osób, które przychodziły do Pana Jezusa i prosiły o uleczenie danej osoby. Ta osoba chora nie była przeprowadzana prosto do Pana Jezusa, ale była w pewnym... No była na odległość, tak jakby uleczona. Na przykład jak braterstwo uzdrowienie sługi setnika. Dobrze znany braterstwu przykład zapisany w Ewangelii Łukasza 7:2. I co ciekawe braterstwo, co ciekawe wielu biblistów zwraca na ten fragment uwagę, na uzdrowienie setnika, że właśnie tym setnikiem prawdopodobnie był Korneliusz. prawdopodobnie. Wielu biblistów na to zwraca uwagę. Czy się z tym zgodzimy, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna, ale to też przy tym temacie, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, znalazłem gdzieś taki komentarz i wydało mi się to też bardzo ciekawe, żeby czasem się tym podzielić, że właśnie być może tym setnikiem właśnie był Korneliusz, którego sługa na odległość był uzdrowiony. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Darek i brat Szymek szeroko nam omówili znaczenie cudów Pana Jezusa. My, kiedy badaliśmy Ewangelię Mateusza u nas w zborze w Krakowie, kiedy zastanawialiśmy się nad cudami i nad powodami, nad ich znaczeniem, to wymieniliśmy 7 takich aspektów, 7 powodów, dla których Pan Jezus czynił cuda. Brat Darek chyba wszystkie wymienił. Dla Żydów najważniejszy ten aspekt to był pokazania, że to jest prawdziwy Mesjasz. To był dla Żydów najważniejszy aspekt. Drugi aspekt to to, że to jest zgodne z tym, jak było napisane u proroków. Trzeci aspekt to jest to, że to był sąd tego narodu. Sam Pan Jezus to powiedział w tym fragmencie, który brat Darek przytoczył, po uzdrowieniu ślepo-narodzonego. To Pan Jezus tak powiedział. To jest 9 rozdział Ewangelii Świętego Jana od 39 wersetu. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. To był sąd dla przywódców tego narodu i dla całego narodu. Ale zauważcie, drodzy braterstwo, że apostoł Piotr mówi do poganina. W zasadzie do pogan. Tam była cała rodzina i słudzy Korneliusza. On nie mówi im o cudach mesjańskich, o tym, że... No bo to były, tak jak powiedzieliśmy, cuda specjalnie dla tego narodu. On im mówi o tym innym aspekcie, że nasz Pan był bardzo wrażliwym człowiekiem, że niósł wszystkim potrzebującym pomoc. Nieraz czytamy, że Pan Jezus się użalił. I na te cuda właśnie zwraca uwagę apostoł święty Piotr, bo mówi, że chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych, karmił. Można powiedzieć, że nasz Pan dosłownie zrealizował to, co prorok Izajasz o nim powiedział, gdzie czytamy w 53 rozdziale, 4 werset. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. I właśnie na ten aspekt zwraca apostoł Piotr uwagę poganom, że przychodząc do Jezusa, jak wspaniałego Zbawiciela, jak wspaniałego Mistrza znajdują, który jest w stanie rozumieć ich, użalić się nad ich problemami, nad ich cierpieniami, ponieważ zna to z doświadczenia. Bardzo, myślę, piękna lekcja, którą przekazał apostoł święty Piotr. Przejdźmy do kolejnego wersetu. Werset 39. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. I w tym miejscu musimy sobie zadać takie pytanie. Dlaczego apostoł święty Piotr, mówiąc do pogan w domu Korneliusza, mówi całkiem inaczej niż powiedział do Żydów, którzy byli zgromadzeni w świątyni, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 23 werset. I dalsza część tego pytania. Czy Pan Jezus nie mógł umrzeć inaczej? Czy musiał umrzeć śmiercią krzyżową? I zaczniemy od brata Darka.
Ja, skoro tak zostało sformułowane pytanie, ja przeczytam werset z Apostolskiej 2:23. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany tego, żeście wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Widzimy tutaj istotną różnicę, że w domu Korneliusza, przemawiając do tam zebranych, apostoł Piotr nie skupia się na tym, kto dokonał zabicia Jezusa, w jaki sposób, tylko mówi o pewnym fakcie, Myślę, że to też wynikało z odbiorców, do których się zwracał. Ponieważ byli pochodzenia pogańskiego, więc byli innymi słuchaczami, wywodzącymi się z innych tradycji, z innej kultury, niż Żydzi, do których przemawiał Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy. Myślę, że uznał, że te wszystkie dosadne i obciążające szczegóły były w tym momencie niecelowe, bo on miał za zadanie pozyskać Korneliusza i cały jego dom, jako brata w Chrystusie. I to nie było celowe, żeby się zajmować, kto go zabił i w jaki sposób. Co jest inne w momencie, kiedy przemawiał do Żydów jakby we własnym domu. Mógł pewne rzeczy otwarcie powiedzieć, co zresztą czyni. Jak również zauważymy, święty Szczepan, kiedy przemawia również do Żydów, mówi jeszcze bardziej dosadnie, zanotowane też w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale i 51 do 53 wersetu. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się duchowym świętemu, jak i ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, bo zabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Tak więc ten przełomowy moment był szczególny dla Korneliusza i w ogóle dla Kościoła, ale wtedy nie było potrzeby, żeby rozstrzygać o śmierci, kto ją spowodował, w jaki sposób to jest za nią obciążone. Wiemy, ja myślę, że Korneliusz w jakiś sposób był przedstawicielem władzy okupacyjnej i też ja osobiście uważam, że Piłat też był odpowiedzialny za śmierć Jezusa i Rzymianie byli odpowiedzialni za śmierć Jezusa, ponieważ Piłat, będąc świadomy niewinności Jezusa, i tak go skazał dla swoich własnych politycznych potrzeb i świętego spokoju, możemy tak powiedzieć. I Korneliusz, myślę, że nie był młodym żołnierzem, skoro był setnikiem, i w czasie Piłata, w czasie ukrzyżowania Jezusa też pełnił służbę i też był jakby pod rozkazami namiestnika Judei, czyli Piłata. W jaki sposób mógł być odpowiedzialny? Co nie znaczy, że nie mógł się nawrócić, i wiemy, że jego nawrócenie stawało się wcześniej w jego sercu i dopiero przyszedł moment, kiedy Pan Bóg wysłuchał jego modlitwy i kiedy skierował do niego rękę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bracie Szymku, w takim razie druga część pytania. Dlaczego akurat apostoł kładzie nacisk, że zawisł na drzewie?
Tutaj w pierwszej części próbowaliśmy sobie odpowiedzieć, czy apostoł święty Piotr mówi inaczej, czy nie mówi inaczej. I wnioskujemy, że mówi tak jakby troszeczkę inne słowa, ale nie mówi inaczej, braterstwo. On świadczy o tym, że Chrystus został zabity. I mówi wyraźnie, przez kogo został zabity. Tutaj mówi, że przez was, czyli przez Żydów, ale w jaki sposób? No, rękoma bezbożników, rękoma Boga. No, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to był bardzo specyficzny czas, o którym brat Darek wspomniał, czas okupacji. Okupacji, której no, niepodporządkowanie się było bardzo... Zresztą braterstwo, którzy przeżyli wojnę, dobrze wiedzą, co to znaczy czas okupacji. Okupowania terenów będących naszymi terenami przez wrogów. I tutaj jest pewien aspekt, który musimy także zwrócić uwagę, jakby takie podsycanie ze strony Żydów samego Piłata, bo mówią do Piłata w taki sposób, że jeżeli tego nie zrobisz, to staniesz się nieprzyjacielem cesarza. Jakby podkreślają to, że ty jesteś nieprzyjacielem cesarza, jeżeli tego nie zrobisz. Jakby Piłat został postawiony pod ścianą i nie miał wyjścia co do tego faktu. Natomiast tutaj musiały wypełnić się proroctwa, które były napisane. I mamy, ja chciałbym przytoczyć dwa wersety w zasadzie na podsumowanie tego tematu. To, że Pan Jezus, zanim przejdę do tych wersetów, to, że Pan Jezus został zabity przez Żydów, to patrząc jakby z tych punktu dwóch wersetów, został zabity przez Żydów i przez Boga. I kiedy zastanawialiśmy się nad tym tematem, przyszła mi taka myśl do głowy, że może to wręcz oznaczać, że nie tylko zostało braterstwo odrzucone przez Żydów, bo w głównej mierze przez Żydów, bo przyszedł do Żydów i przez swoje został odrzucony, ale został odrzucony przez cały świat, bo został odrzucony przez Żydów i został odrzucony przez Boga.
został jakby wydany przez Żydów, ale ukrzyżowany rękoma Boga, rękoma Rzymian. Więc został de facto odrzucony przez całe to społeczeństwo. Piąta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 22 wersetu, pisze takie słowo. A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest co? Jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. List do Galatów, 3 rozdział, 13 werset mówi takie słowa. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł gdzie? Na drzewie. Który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bardzo ważne słowa, braterstwo. Bardzo ważna lekcja z tego wynikająca. Z jednej strony apostoł Piotr mówi do Żydów wprost: to wy zabiliście rękoma niewierzących, a tutaj jakby coś innego. Ale apostoł święty Piotr mówi jedno i to samo. Zwraca uwagę na to, że Pan Jezus został zabity. Został odrzucony i został zabity, aby stało się coś więcej. Abyśmy my jako poganie mieli także i zbawienie. Aby cały świat został odkupiony. I ważne słowa, które tutaj w tym liście do Galatów są czytane. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Dziękuję.
Dziękuję. Ja oczywiście zgadzam się z tym, co tu bracia powiedzieli, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, to, co tak bardzo do mnie przemawia, a mianowicie na umiejętność publicznej wypowiedzi apostoła Piotra. Żyd z Żydami przychodzi do domu pogan po to, żeby im zwiastować Ewangelię, po to, żeby im opowiadać o tym, że Pan Jezus umarł za wszystkich, wszystkich odkupił i że my wszyscy z tego możemy skorzystać. A mówiąc im tak wprost, bezpośrednio, jak powiedział wcześniej do Żydów, to przecież mogło to spowodować od razu pewnego rodzaju napięcia. Żyd przychodzi i mówi: my Żydzi go zabiliśmy, ale wy też jesteście źli, bo to tak naprawdę wy zrobiliście. To powoduje od razu pewnego rodzaju napiętą sytuację. Może jakieś podejrzenia. To nie było potrzebne. To jest przykład pięknej wypowiedzi publicznej, której musimy przyznać, że nam czasami brakuje, że to w dzisiejszych czasach, gdzie wypowiedzi publiczne są stosunkowo łatwe, na różnych forach internetowych, czasami się wypowiadamy tak, jakbyśmy nie mieli świadomości, że to wzbudza pewnego rodzaju napięcia, czy konflikty, czy nieporozumienia, zamiast zrobić to tak, jak zrobił apostoł Paweł. U siebie, w domu, między sami sobą mówimy bez ogródek, otwarcie, szczerze. Tam, gdzie jest to wypowiedź publiczna, trzeba się liczyć z wszystkimi konsekwencjami takiej wypowiedzi. Lepiej powiedzieć jedno zdanie mniej, niż jedno zdanie za dużo. Przejdźmy, proszę braterstwa, do kolejnego zapisu. Wersety 40 i 42. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. I tu chcielibyśmy zwrócić uwagę na W zasadzie jedno stwierdzenie. Dozwolił mu się objawić. I pytanie jest, dlaczego Pan Bóg dozwolił ukazywać się naszemu Panu po zmartwychwstaniu? Bracie Darku, ty pierwszy.
Ja chciałbym posłużyć się tutaj wypowiedzią samego naszego Pana jeszcze przed Jego śmiercią, kiedy zapowiadał, że odejdzie. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 16 do 19 wersetu mam na uwadze, to jest dłuższy fragment, który zapowiada posłanie Pocieszyciela, czyli to, co miało się wydarzyć po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana. Gdzie mówi tak, ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go nie znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. I zawsze jakoś patrzyłem na ten fragment z perspektywy tego, co działo się od momentu zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, co jest jak najbardziej słuszną myślą. Ale zastanawiając się nad tematem ukazywania się i tego dozwolenia, zrozumiałem, że ta myśl właśnie idzie głębiej i że ten fragment również mówi o tym, że po moim zmartwychwstaniu nie zostawię was sierotami, zanim jeszcze otrzymacie Ducha. I myślę, że tutaj w tej wypowiedzi można to też odczytać. Bo ten zapis zwraca na pewien rodzaj podział, o którym mówi nasz Pan. Że świat mnie już więcej oglądać nie będzie. To jest jedno, czyli postronni ludzie. A za to wy, czyli uczniowie wierzący, będziecie mnie oglądać. Ta wypowiedź wzbudziła zdziwienie i pewną konsternację uczniów, co później odzwierciedlone jest w pytaniu, które wprost skierował jeden z uczniów, Judasz, ale nie Iskariota. 22 werset tego samego rozdziału. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój miłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To również jest odpowiedź i myśl o tym, co miało się stać po zesłaniu Ducha Świętego. I tak rozumiem, ale myślę, że pewne elementy możemy odnieść również do tego okresu 40 dni, kiedy Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoich uczniów, przebywał z nimi, jadł i pił z nimi, utwierdzał ich w wierze. Bo Pan i Pan Bóg i Pan Jezus mają społeczność z tymi, którzy słuchają słowa Ojca i wykonują je w myśl innych słów Jezusa, którym zapytywał, któż jest moją matką i któż są bracia moi? I Pan Jezus odpowiedział, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. To jest zapis Ewangelii Mateusza, 12 rozdział i 50 werset. Do tych przyszedł, nie do świata. Dlatego mamy tutaj odpowiedź z jednej strony, dlaczego dozwolił Pan Bóg ukazywać się po zmartwychwstaniu i dlaczego tylko do wybranych, bo tam w tym fragmencie wyraźnie to jest zaznaczone. Jezus ukazywał się po to, aby uczniowie w końcu uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, co nie było takie łatwe. Możemy zaobserwować z zapisów Ewangelii Dziejów Apostolskich. I aby zostali przygotowani na otrzymanie mocy Ducha Świętego, przez którego mieli zrozumieć rzeczy, których do tej pory nie rozumieli. Ale także mieli być przygotowani na poselstwo głoszenia Ewangelii dla narodów i udzielania chrztu, tak jak jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, werset od 19 do 20. Dla uczniów była to ogromna próba wiary, ale wcale niełatwo było tą próbę przejść. I na sam koniec wypowiedzi chciałem wskazać na wypełnienie jednego proroctwa, które myślę, że jest ważne, może nie zawsze zwracamy na to uwagę. Mam na uwadze proroctwo o mieczu, które cytowane jest przez ewangelistów, a jest po prostu Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset, który mówi tak. O mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża towarzysza mego, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce rozproszone będą. I tu jest druga część proroctwa, którą ewangelista nie cytuje. Ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. I chciałbym zwrócić właśnie uwagę na na tą drugą część prosto. O ile co do pierwszej części jesteśmy zgodni i zawsze jakoś sobie to uświadamiamy, nie mamy z tym problemu, natomiast nie zwracamy uwagi na to, że ręka Boża i palec Boży był w szczególny sposób skierowany w stronę tych, którzy rozpierzchli się po śmierci Jezusa i którzy potrzebowali pomocy po tym, jak Pana Jezusa zabrakło tutaj, którzy poszli do swoich zajęć, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Oni otrzymali pomoc i Pan Bóg zwrócił się właśnie przy pomocy Jezusa do zwolenia ukazywania się, aby pokrzepić tych swoich, których wybrał.
Dziękuję. Bracie Szymku.
Czy braterstwo, apostoł święty Piotr otrzymałby pytanie: Piotrze, miłujesz mnie? Czy to trzykroć by otrzymał to pytanie? No ty wiesz. Ale Piotrze, czy mnie miłujesz? Piotr nie otrzymałby tego pytania, gdyby nie ten przywilej i możliwość, którą Pan Bóg dał naszemu Zbawicielowi, aby pokazał się, aby utwierdził ich wierze, bo to był główny cel, aby utwierdzić ich wierze. Apostoł święty Piotr, pamiętacie, braterstwo, dobrze, co zrobił? Idę łowić ryby. Czy poszedł sam? Czy byli też może i chętni, którzy z nim chcieli? Byli chętni. Byli tacy, którzy widząc życie Pana Jezusa, widząc Jego śmierć, odeszli i zaczęli łowić ryby. Ale Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Piotr nigdy by nie otrzymał tego pytania, gdyby nie ta możliwość ukazania się Pana Jezusa. Musimy zwrócić, braterstwo, na to szczególną uwagę. Tak samo i Tomasz nie miałby możliwości spojrzenia na rany Pana. Pan mu mówi: włóż rękę, mój Bóg. I zadajemy sobie czasami pytanie, braterstwo, czy rzeczywiście Tomasz tak zrobił? Czy włożył rękę, a może nie miał odwagi? Ja myślę, braterstwo, że jeżeli każdy z nas otrzymałby to pytanie, to nie miałby odwagi włożyć ręki w Bóg Pana. I to, braterstwo, było na utwierdzenie ich wiary. I to mówi apostoł święty Piotr w domu Korneliusza, opowiadając, co się z nim stało, jak został zabity i jaka wielka łaska z tego wynika. I powinniśmy dziękować Panu Bogu, że tak się właśnie stało. Że apostołowie mieli ten przywilej, aby ta wiara była ich wzmocniona, aby była ugruntowana i aby byli w stanie przekazać ją innym i nam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Apostoł Piotr tym jednym w zasadzie zdaniem bardzo dużo nam wyjaśnia. A szczególnie tym stwierdzeniem, że Pan Bóg dozwolił. Zdajemy sobie z tego sprawę, proszę braterstwa, że istotom duchowym nie można było się materializować i ukazywać. Te istoty, które czyniły to z własnej woli, przekraczały boskie prawo, boskie zarządzenie. Potrzebna była specjalna zgoda Pana Boga, aby Pan Jezus mógł się ukazywać. A było to spowodowane tą wielką potrzebą, o której tu bracia wspominali. Taki mężny człowiek jak Piotr, możemy powiedzieć, że w zasadzie pogubił się jak dziecko. Nie wiedział, co się stało, nie wiedział, co z nim będzie. Stwierdził, a najlepiej to wrócę do tego, o czym wiem, na czym się znam. Pójdę łowić ryby. Gdyby nie interwencja naszego Pana z dozwolenia Bożego, nie wiemy, jakby się sytuacja rozwinęła. To było szczególnie potrzebne apostołom, a dzięki temu, że dostali to wsparcie i my z tego możemy korzystać. To było również potrzebne jeszcze z innego powodu. Żeby nie było żadnej wątpliwości, że Chrystus zmartwychwstał. Że wypełniły się proroctwa, jak w psalmie 16 powiedział Dawid: nie dozwolisz świętemu swojemu oglądać skażenia. Co do tego nie mogło być żadnej wątpliwości, skoro apostołowie mieli być świadkami naszego Pana w Judei i po całej ziemi. Że ten, który został zabity, zmarł na krzyżu, zmartwychwstał. I co więcej, to co powiedział później w swoim liście apostoł Piotr. Umartwiony ciałem, ożywiony duchem. Że to nie zmartwychwstał człowiek, który zabił na krzyżu, ale zmartwychwstała istota na poziomie duchowym. Co więcej, obdarzona tym najwyższym poziomem duchowym. I to wymagało specjalnego Bożego zezwolenia, żeby nasz Pan mógł się ukazywać, żeby apostołowie byli utwierdzeni, żeby nie było wątpliwości co do zmartwychwstania i żeby nie było wątpliwości, co to jest za zmartwychwstanie. Przejdźmy. Czas nam szybko leci. Proszę braci, to musimy teraz się streścić. Mamy jeszcze dwa pytania. Werset 42. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Co to znaczy, że nasz Pan stał się sędzią żywych i umarłych i od kiedy sprawuje tą funkcję? Bracie Szymku.
Kochani bratesko, w wersecie 36 czytaliśmy, że on jest Panem wszystkich. Tak 36 werset mówi. I tutaj jest kontynuacja tego, co czytaliśmy w tym wersecie. Apostoł Piotr, będąc w domu Korneliusza, zwraca ważną uwagę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Zwraca uwagę na zmartwychwstałego Chrystusa, który jest Panem Panów i Królem Królów. Najpierw podkreślił istnienie Pana Jezusa w swojej przemowie, potem uświadomił słuchających o Jego zmartwychwstaniu, a teraz mówi, jakie stanowisko i funkcje posiada nasz Pan po zmartwychwstaniu. Czytamy, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Więc co to znaczy? Apostoł Święty Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 31 wersecie mówi, że Pan Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I rozumiemy, kochani braterstwo, że apostoł Paweł mówi tu o wieku przyszłym, wieku tysiąclecia, gdzie Chrystus wraz z kompletnym Kościołem będą doprowadzać ludzkość do doskonałości. Ale zwraca uwagę, że to dzięki zasłudze Pana Jezusa przez Niego będzie prowadzone to dzieło. Często używamy takiego wyrażenia sądzić w stosunku do wydania wyroku. Tak, musimy sobie, braterstwo, powiedzieć, że w przyszłości będzie to wyrok na zasadzie życia lub śmierci. Będziesz żył albo umrzesz, którą śmiercią. Ale wprowadzenie w życie nowego przymierza będzie miało za zadanie ponowne wypróbowanie ludzkości, a nie potępienie już przecież potępionego świata, który znalazł się w grzechu. I Chrystus wraz z Kościołem, posiadając doświadczenie wynikające z ich wypróbowanego już życia, będą pomagać ludziom osiągnięciu stanu życia. Na podstawie Jana 5:22 musimy zrozumieć, że ta praca będzie należała właśnie do kompletnego Kościoła, do kompletnego Chrystusa, a nie do Pana Boga. Bo werset ten wyraźnie nam mówi, bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz co? Lecz wszelki sąd przekazał komu? Synowi. Przekazał? Synowi. Na podstawie powyższego wersetu z Dziejów Apostolskich 17:31 rozumiemy, że Pan Jezus jest sędzią od momentu dania Mu tej władzy, czyli od momentu zmartwychwstania. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelista Jan 5:21 nawet mówi, że albowiem jaki Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Tych, których chce. Czyli mamy tu potwierdzenie tego, że Chrystusowi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi i że ożywia tych, których chce. Odpowiadając na pytanie, skoro wiemy już, że naszemu Zbawicielowi jest dany specjalny przywilej, specjalna władza i udział w planie Bożym, to musimy sobie, kochani braterstwo, odpowiedzieć jeszcze na pytanie, kim są żywi i kim są umarli. Objawiciel Jan w 11 rozdziale, 18 wersecie, mówi nam, że po zatrąbieniu siódmej trąby nastąpi czas sądu nad umarłymi. Rozumiemy, że Chodzi tu o sąd nad światem w czasie milenijnym, czyli w wieku tysiąclecia. Nad światem, który jest umarły w wyniku grzechu Adama. Czyli cały świat, czyli cała ludzkość jest tymi umarłymi, nad którymi ma być dokonany sąd w wieku tysiąclecia. Czyli cały świat ma być poddany próbie za własne uczynki, a nie za uczynki wynikające z grzechu Adama. To, że świat jest tymi umarłymi, potwierdza nam także list do Efezów, 2 rozdział i 1 werset, mówiąc: i wy umarliście przez co? Przez upadki i grzechy wasze. I grzechy wasze. Skoro umarli to cały świat, to zadajmy sobie pytanie, kim są żywi. Mając na uwadze list świętego Judy, 6 werset, moglibyśmy, kochani bratesko, powiedzieć, że są to aniołowie, o których czytamy, że są zachowani na wielki dzień sądu. I czytamy tam takie słowa. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Bardzo ciekawe słowa. I ta myśl jest bardzo ważna i bardzo ciekawa, bo skoro kilkukrotnie mamy ten fakt wspomniany w Biblii, fakt tego przetrzymywania aniołów na sąd, to będzie musiało to być, braterstwo, będzie musiało to być bardzo ważne wydarzenie, bardzo ciekawe wydarzenie. Ale apostoł Paweł w 1 liście do Koryntów, w 6 rozdziale, a 3 wersecie, zwraca uwagę na bardzo ważny fakt. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Bardzo ważny fakt. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Czyli apostoł Paweł daje nam podpowiedź, że jeżeli chodzi o sprawę sądzenia aniołów, to będzie ona należała do Kościoła. Czyli musimy tu oddzielić żywych od umarłych. Wcześniejszy werset, 2, mówi dodatkowo: czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Czyli nie tylko sąd aniołów, ale i sąd całego świata będzie należał do kompletnego Kościoła wraz z głową, czyli Chrystusa. Więc kim, kochani, są żywi i w jaki sposób ci żywi mają być sądzeni? Apostoł święty Piotr w 1 swoim liście, w 4 rozdziale, a w 17 wersecie, odpowiada nam, że sąd rozpoczął się od kogo? Od domu Bożego. Sąd rozpoczął się od domu Bożego. Czyli rozumiemy, że maluczkie statko sądzone jest podczas obecnego wieku Ewangelii. Więc odpowiadając na to pytanie, po pierwsze, żywi to Kościół. Żywi to Kościół. A ich sądzenie trwa cały wiek Ewangelii. A umarli to cały rodzaj ludzki, a ich sądzenie nastąpi w wieku tysiąclecia i będzie wykonywane przez kompletnego Chrystusa. Ale kochani braterstwo, tą odpowiedź moglibyśmy uznać za kompletną. Ale w naszej literaturze, a dokładnie w rozszerzonym komentarzu biblijnym, znajdziemy troszeczkę jakby inne spojrzenie na kwestię. I brat Rasław nam tłumaczy, że pierwsze, żywi to właśnie ci zachowani aniołowie, bo nigdy nie umarli i są ciągle żywi, a umarli to ci wszyscy, którzy poddani są śmierci, w sensie, że są skazani na śmierć jako wynik grzechu Adama. Co myślę, że jest też bardzo trafną myślą, którą warto rozważyć, ale to zostawi braterstwo do oceny i do dyskusji. Ja osobiście, kochani braterstwo, przychylam się do tej myśli związanej z Kościołem, jako tymi żywymi, którzy przechodzą ze śmierci do żywota, jak mówi sam Pan Jezus, co czytamy w Jana 5:24: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma co? Ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z czego? Z śmierci do żywota. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bracie Darku, chciałbyś coś uzupełnić?
Bardzo króciutko, żeby nie powielać tych myśli, które brat Szymon powiedział, z którymi się w zupełności zgadzam. Kilka wersetów jeszcze poszerzających i argumentujących to, co było powiedziane. Po pierwsze, kim są umarli? Czyli ludzkość pod potępieniem grzechu Adamowego. 1 Piotra 4:6, o którym już mówiliśmy. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia. rozumiemy, że nie tym, którzy byli w grobach takich fizycznych, apostołowie tak nie chodzi, nie głosili grobą, tylko tym, którzy nie słyszeli o Jezusie, tym, którzy byli w grzechach, i o tym mówi apostoł święty Paweł. I tak myślę, to rozumiemy. W odróżnieniu od tych, którzy poznali Jezusa, naukę Jego i poznali Boga i powinni uważać siebie za ożywionych. I jest kilka wersetów, które tą myśl również argumentują. Po pierwsze, List do Rzymian, 6 rozdział, wersety od 11 do 13, cały fragment, który mówi o chrzcie w śmierć Chrystusa i jego implikacjach, pewnym podobieństwie umierania tutaj za życia naszego jeszcze na ziemi, umierania naszej woli. O tym, że grzech nie ma nad nami panować, i również podobieństwo zmartwychwstania, bo Pan Jezus został wzbudzony do chwały. I 11 wersy. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, ale za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech śmiertelnym cielem waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na uroże nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. I są jeszcze inne wersety w liście do Efezjan, w liście do Kolosjan, mówiące o tym, że w Chrystusie jesteśmy wzbudzeni. Posadził nas na okręgach niebieskich, mówi list do Efezjan. Jeszcze tutaj za życia, bo mówi o pewnych rzeczach, które będą się działy w przyszłości, czyli to chwalebne spełnienie tego zmartwychwstania i wspaniałej natury duchowej, ale rozumiemy, że ten sąd Kościoła, który teraz się odbywa, jest pewnym elementem do tego, aby odziedziczyć również tą funkcję sędziego razem z Kościołem, tak jak brat powiedział, głowa i całe ciało, który będzie sądził i aniołów, i cały świat.
Dziękuję. Bracia się szeroko wypowiedzieli. Ja może tylko jednym zdaniem, tak troszeczkę na podsumowanie, że ten werset i te przytoczone argumenty świadczą o tym, że nikt nie został wyjęty spod sądu naszego Pana. Skoro Pan Bóg powierzył mu całą władzę sądowniczą, to nasz Pan ją realizuje i będzie realizował. I to, co bracia zwracali uwagę, że teraz realizuje samodzielnie, sądząc Kościół, a w przyszłości razem z Kościołem będzie realizowany sąd wszystkich pozostałych istot, zarówno tych duchowych, jak i zmartwychwstałego świata. A dla nas ważna lekcja, żebyśmy się sami rozsądzali, żebyśmy nie byli sądzeni. Przejdźmy do ostatniego pytania, ale to już prośba do braci. Wybierzcie esencję ze swoich przygotowanych myśli, a wersety, które teraz mamy pod rozwagą, 42 i 43. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I pytanie. Co mówili prorocy o Mesjaszu? I jaki ma to wpływ na pogan? Bracie Darku.
Drodzy bracia, ja w swojej wypowiedzi skupię się na tym aspekcie przejścia łaski powołania do pogan. Bo o tym dzisiaj mówimy, to co działo się w domu Korneliusza, chociaż jest wiele prorok o Mesjaszu. I swoją uwagę zacznę od zakrycia grzechów, czyli tego odpuszczenia grzechów, czyli łaski usprawiedliwienia. List do Rzymian, 4 rozdział, od 5 do 9 wersetu. Tam apostoł święty Paweł mówi i wprowadza, przytacza historię z życia Abrahama, to co się działo, jakie to ma później implikacje dla wierzących. I mówi, błogosławieni, którym są odpuszczone nieprawości, których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Jest to cytat z Psalmu 32. I to jest przytoczone właśnie w kontekście odpuszczenia grzechów, czyli usprawiedliwienia z wiary, nie tylko dla obrzezanych, bo tam apostoł święty Paweł w tym fragmencie, jak będziecie czytać dokładnie, to on zapytuje, czy to się ma tylko do obrzezanych. Wręcz przeciwnie, do obrzezanych szczególnie się też ta obietnica tyczy i to, co dzieje się właśnie w Jezusie Chrystusie. To, na co chciałem zwrócić bratestwa uwagę, to te świadectwa, proroctwa o Mesjaszu związane z przejściem łaski dla pogan, one zgodnie są poświadczone w takich trzech obszarach Starego Testamentu, czyli księgach mojżeszowych, księgach prorockich i psalmach. O tym zgodnie również mówił zmartwychwstały Pan, kiedy ukazał się uczniom zdążającym do Emaus. I ja przygotowałem sobie tutaj wiele różnych, ale nie będę na pewno wszystkiego na testu cytował. Na uwadze mam list do Rzymian, apostoła świętego Pawła, mowa 9, 10 i 11 rozdział. Tam jest bardzo wiele prorostów, które cytowane są z różnych miejsc Starego Testamentu, które zgodnie świadczą o tej łasce i wspaniałym przywileju uczestnictwa pogan w zaproszeniu do królestwa i do udziału w tym niebiańskim powołaniu. Mówi apostoł święty Paweł o narodzie, który nie jest narodem. 9 rozdział, 25 werset, list do Rzymian. Jak Łazarza mówi, nie lud mój nazwę moim ludem i ten, która nie była umiłowana nazwę umiłowaną. Później jeszcze mówi list do Rzymian, 10 rozdział i 9 werset, 9-11. Pan mówi o tym, że kto się nie zachwieje, kto wierzy, ten się nie zachwieje. Jest to proroctwo mówiące z proroka Izajasza, 25 rozdział, 16 werset. Również apostoł cytuje proroctwo Joela, 3 rozdział, 5 werset. Wszakże każdy, kto wzywa, będzie wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie. Jest też mowa w psalmie 19, od 4 wersetu, gdzie jest powiedziane o tym, że wieść rozejdzie się po całej ziemi. Ten słowa i ten dźwięk rozejdzie się aż do krańców świata. I tak właśnie dzieje się z poselstwem Ewangelii. Proroctwo Izajasza, 65 rozdział, od 1 wersetu. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem ręce do ludu okornego, który kierując się własnymi zmysłami kroczy niedobrą drogą. Do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. Że ja bym chciał poprzestać może na tym. Jest wiele proroctw, które właśnie w tych rozdziałach listu do Rzymian się znajdują i można sobie zobaczyć to ścisłe powiązanie tych trzech obszarów Starego Testamentu, które zgodnie świadczą o Mesjaszu i jego działalności na rzecz narodu izraelskiego, ale w tym szczególnym przypadku również błogosławieństwa dla Boga.
Dziękuję. Bracie Szymku.
Kochani bratowie, jak popatrzymy na ten temat, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prorocy, którzy mówili w tamtym czasie i prorokowali, to często nie rozumieli tego, co robili. Oni byli pędzeni Duchem Świętym. Pan Bóg im powiedział, włożył w ich usta pewne słowa, oni je wypowiedzieli, one zostały zapisane, zostały dla nas przekazane, abyśmy mogli się nad nimi zastanawiać. Ale oni często nie rozumieli tych słów. Mimo, że to były twarde słowa, twarde wypowiedziane w stosunku czy do Izraela, czy mówiące o Mesjaszu. To często były to niezrozumiałe przez nich słowa. A mamy też proroków, których możemy wymieniać z imienia. Znaczy, prawdopodobnie mamy takich nieimiennych proroków. Ta wielka piramida. Czy jest prorokiem, czy nie jest prorokiem? Jest wielkim prorokiem, który jest często niezrozumiałe, tylko dzięki mądrości, którą Pan Bóg dał naszym braciom, mamy dla pracy wytłumaczył nam wiele zapisów związanych z wielką piramidą. Jest to wielki prorok, który stoi, a do tej pory naukowcy zastanawiają się, co to może znaczyć. Co to może znaczyć? A my, braterstwo, możemy pociągnąć z tego wielkie błogosławieństwo, że jako lud Boży mamy ten przywilej, aby popatrzeć na pewne rzeczy, które są i wiadome dla ludzi światowych w inny zupełnie sposób, niż oni to patrzą. I popatrzeć na Pismo Święte w inny sposób, jak patrzą ludzie świeccy. Dzięki temu przywilejowi, który został przez Pana pogadany i apostołom, i apostołowi świętemu Piotrowi, że właśnie zajrzą do domu Korneliusza, bo Duch mu to powiedział. Dzięki tej przemowie, my mamy to wielkie błogosławieństwo. I cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego, bratesto, że mamy ten udział, że możemy nad tym się zastanawiać. To są piękne lekcje. Ja, bratesto, powiem tak z serca, bo brat Daniel pewnie zapyta, jaką lekcję może z tego wyciągniemy dla nas osobiście. To wyprzedzę brata pytanie i powiem, bratesto, że ja osobiście wielkie błogosławieństwo z tego otrzymałem. Bo nagle spotkaliśmy się na konwencji generalnej, usiedliśmy sobie z łaski pańskiej zastanawiając się nad tym pytaniem i przedstawiając sobie, co każdy z nas przygotował. I odniosłem tak wielkie błogosławieństwo i zbudowanie braterstwo, niesamowicie taki pokrzepiony przyniósł tego spotkania. I polecam braterstwu to, żebyśmy razem potrafili zastanawiać się nad tematami, abyśmy umieli każdy, bo to nie jest braterstwo nic trudnego, żeby samemu sobie zostać w domu i przeczytać sobie wers, dwa i powiedzieć sobie, no ja też się jestem na tym. Nic braterstwo z tego może nie być. Bo zwróci uwagę na to. I to, co chciałbym braterstwu przekazać, to to, że jeżeli spotykamy się w tak błogosławionym gronie, my jesteśmy w stanie rozmawiać na wiele tematów i wymienić się wiadomościami, bo jeden z nas braterstwo przeczyta tu, inny z nas przeczyta tam, z naszej literatury, może takie tłumaczenie proroctwa, może takie tłumaczenie wersetu i jesteśmy w stanie od siebie się nauczyć. I to bardzo wiele. I ja to wyniosłem z tego pytania. Dziękuję.
Dziękuję braciom. Apostoł Święty Piotr jest tym nauczycielem, który, można powiedzieć, praktycznie przy każdej okazji zwraca uwagę na znaczenie proroctw. Ile razy publicznie się wypowiadał, czy pisał swój list, zawsze kładł nacisk na proroctwa. Proroctw nie lekceważcie. Tutaj, akurat w tej wypowiedzi, zwrócił specjalną uwagę na to, że prorocy przepowiedzieli zbawienie, odpuszczenie grzechów dla wszystkich, którzy przyjdą do Jezusa. Na innym miejscu zwraca uwagę na to, że nasz Pan musiał cierpieć, że musiał zostać zabity, że wiele rzeczy zapisanych uprzednio u proroków musiało się wypełnić. I myślę, że to jest największą dla nas lekcją, że musimy bacznie zwracać uwagę na proroctwa, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Kończąc, drodzy braterstwo, jeszcze już brat Szymek uprzedził, jeszcze bym poprosił brata Darka jedną lekcję, jaką z tej mowy apostoła świętego Piotra bierze dla siebie.
Proroctwo nie przychodzi mi z woli ludzkiej i nie podlega dowolnemu wykładowi, jak mówi w drugim swoim liście, i to jest ważne. Jestem pełen podziwu też postawy Korneliusza i jego współdziałania z Bogiem, bo Korneliusz otrzymał pewne polecenie, patrząc troszkę szerzej na tą historię, że Pan Bóg mógł w pewnym sensie zadziałać w sposób cudowny, taki, że posłać anioła, powiedzieć wszystko Korneliuszowi i wszystko by było dobrze. Ale jednak tak nie było dobrze, ponieważ musiał zadziałać pewien czynnik ludzkiego spotkania, tego czynnika społeczności braterskiej. Musiał brat z bratem się poznać i oni musieli wejść w pewną interakcję. To jest, myślę, że pewna ważna rzecz, którą tutaj też bracia podkreślali, żebyśmy doceniali społeczność braterską, że pewne rzeczy, które Pan Bóg nam objawia nam nie w sposób cudowny, że posyła anioła, ale przez inny, albo tymi aniołami są nasi bracia i nasze siostry w zborze. I przez to możemy korzystać. Jeżeli w jakiś sposób zaniedbujemy to, to zaniedbujemy, też możemy przeoczyć pewne poselstwo, które Pan Bóg do nas kieruje. A to, że Korneliusz miał taką postawę, jestem też pełen podziwu, bo będąc setnikiem w legionach rzymskich, to nie była taka zupełnie pospolita rzecz i tam wyłamanie się z rozkazu groziło po prostu śmiercią. Niesubordynacja. Legiony były bezwzględne, jeżeli chodzi o porządek i przestrzeganie pewnych reguł. I tutaj jestem pełen podziwu, w jaki sposób Korneliusz przeciwstawił się temu, bo przecież oni dalej byli okupantem tej ziemi. Więc tutaj myślę, że też jest pewna lekcja, że pomimo wszelkich przeciwności on wszystko położył na jedną szalę po to, żeby poznać Jezusa i żeby Panu Bogu służyć.
Dziękuję. Można by wiele lekcji z tego fragmentu wyciągnąć. My, badając w Krakowie, naprawdę przez chyba 4 miesiące ten fragmencik, wiele się nauczyliśmy. Dla mnie może dwie króciutko powiem lekcje. Pierwsze, brat Darek już wspominał to, że poznanie przychodzi stopniowo. Że nie należy się spodziewać jakiegoś objawienia, jakichś cudownych, dziwnych rzeczy, tylko stopniowo poprzez tych, którzy zostają posłani. mamy sporo takich, którzy zostali posłani. Sporo nauczycieli, z nich trzeba korzystać. I druga lekcja to jest to, o czym już wspominałem. Umiejętność apostoła Piotra w sytuacji, kiedy staje się tak troszkę po jednej stronie, troszkę po drugiej stronie. Że można powiedzieć zdecydowanie i przesadzić jedno zdanie za dużo. Warto z tego wziąć lekcję umiejętnej wypowiedzi, taka, która otwiera przestrzeń do rozmowy, do przekazywania pewnych treści, a nie taka, która stawia nas od razu po dwóch stronach i wywołuje konflikt. To jest bardzo ważna lekcja. Myślę, że braterstwo, wrócicie jeszcze do tego tekstu, przeczytacie go, zastanowicie się, pewno sporo zapamiętaliście z tego, co tu bracia mówili. Miejmy nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich pożytkiem i posłuży do naszego rozwoju duchowego, czego życzymy wszystkim braciom, jak i sami chcemy dla siebie. Dziękujemy.